Beta Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Event storming i event sourcing. Te dwie nazwy brzmią dość podobnie, to trzeba przyznać. I mogą się ze sobą niestety mylić. A jednak opisują zupełnie odmienne techniki. W sumie każda z nich była już wcześniej w podcaście tutaj wspominana przy okazji wcześniejszych rozmów, ale zdecydowanie obie zasługują na całkowicie osobne, dedykowane odcinki. I dziś właśnie tematem rozmowy będzie sourcing zdarzeń, a moim gościem osoba, której nazwisko w tym kontekście przychodzi na myśl niemal od razu. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Better Software Design. W jednym z ostatnich odcinków podcastu pojawił się temat dotyczący persystencji agregatów i wówczas zdaje się z Kubą Pilimonem rozmawialiśmy o event sourcingu jako jednej z metodyk, jak możemy utrwalać stan naszych obiektów w bazie danych. Dzisiaj moim gościem jest osoba, która o event sourcingu wie wszystko. Cześć Oskar.
Cześć. Czy wszystko to się zaraz okaże? Aż tak dobrze nie jest, ale faktycznie już jakiś czas pracuję z event sourcingiem.
No właśnie, słuchaj, bo zastanawiałem się właśnie, kogo mógłbym tutaj zaprosić do podcastu i porozmawiać właśnie o tej metodyce, o tym podejściu. No i ty jesteś pierwszą osobą, która się tutaj nasuwa na myśl, patrząc na twoją działalność w internecie. Więc to tak starałem się tutaj troszeczkę przygotować do naszej rozmowy i zastanawiałem się, jak mogę ciebie przedstawić. I przedstawienie ciebie będzie troszeczkę nietypowe.
Okej.
Bo wykopałem sobie w sumie na twojej stronie, że za dziecka chciałeś być paleontologiem.
Tak, chciałem być.
Do dzisiaj masz Amigę 500?
Zgadza się.
I w 2009 roku byłeś maskotką Eurobasketu.
Tak, to jest prawda.
Nie mogłem się oprzeć,
wybacz. Żubr Mieszko, także.
Nie mogłem się oprzeć. Zobaczymy, może w socialach będą jakieś zdjęcia. Jeżeli mi się uda wykopać te zdjęcia, bo strona chyba nie chciała się załadować, jak dzisiaj rano sobie oglądałem, ale poszukam tego zdjęcia i wrzucę.
Jak nie znajdziesz, to powinienem gdzieś mieć zakopane, gdzieś głęboko.
A tak na poważnie. Oskar, zajmujesz się... No właśnie, czym ty się zajmujesz na co dzień?
Aktualnie mam takie trudno brzmiące, w zasadzie nic nie mówiące stanowisko, które się nazywa Developer Advocate. Niektórzy w niektórych firmach nazywają to ewangelistą, więc w sumie jest trudno określić, czym się zajmuję, bo zajmuję się w zasadzie wszystkim, po trochę. Ja chciałbym siebie widzieć jako kogoś, kto jest takim mostem pomiędzy dwoma rodzajami programistów, czyli pierwszy to są programiści, którzy używają Event Store DB, czyli właśnie tej bazy danych, którą staram się i propagować, bo jest to baza stworzona pod event sourcing, a właśnie zespołem programistycznym, bo to wcale nie jest tak łatwo, żeby te dwa światy ze sobą zgrać. Także no, w zasadzie zajmuję się wszystkim po trochę, bo na pewno przykłady staram się propagować event sourcing, tłumaczyć przede wszystkim praktycznie, bo uważam, że najlepiej jednak mnie przedstawić jako po prostu programista. Ciągle staram się nim być. No a z drugiej strony, no to właśnie gdzieś być w stanie wytłumaczyć zespołowi programistycznemu, który pracuje nad bazą danych, jakie są problemy użytkowników i w drugą stronę, czyli dlaczego pewne rzeczy nie działają albo nie mogą być zrobione, albo dlaczego trzeba na nie poczekać. No plus też mam gdzieś tam jakąś swoją kontrybucję, szczególnie do klientów właśnie Event Store'a, także tak. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie.
Tak jednym słowem, czy jednym zdaniem, jak miałbym to podsumować, to po prostu pracujesz obecnie jako developer advocate w Event Store DB.
Tak.
Czyli w takim rozwiązaniu bazdanowym, które jest głównie wykorzystywane do budowania aplikacji event sourcingowych.
Tak.
Słuchaj, ale zanim jakby zaczniemy jeszcze tutaj temat główny, czyli event sourcing, wszystko co jest dookoła. Powiedz mi, jak to w ogóle się stało, że zacząłeś programować? Bo widzę, gdzie jesteś, wiesz, dzisiaj, nie? A gdzie byłeś 10, 15, 20 lat temu?
Wydaje mi się, że jest to podobna droga, jaką przeszło większość twoich gości w podcaście, bo też słuchałem poprzednie odcinki, no i oczywiście się to zaczęło od grania na komputerze, prawda? Akurat dla mnie to była Amiga 500, którą, jak wspomniałeś, ciągle mam. Dostałem ją oczywiście na komunie, cała rodzina się na to zrzucała.
Jest rozszerzenie do 1 megabajta pamięci?
Tak, to jest 500 plus, okay. Także to już nie jest pół mega, tylko to nie są żarty, to jest 1 megabajt, także to już są poważne sprawy. Oczywiście, no mówię, jakieś wszystkie te gry Lotus 3 i tak dalej, podkłady MIDI i te sprawy. Z tym, że dlaczego w ogóle zostałem programistą? Bo byłem leniwy.
W sumie to chyba dobra cecha programistów, no, być leniwym.
Tak, chyba tak. To znaczy, miałem takie dwa dylematy, bo po pierwsze, ja bardzo lubiłem też tematy humanistyczne, szczególnie czytanie książek. Do dzisiaj w sumie jestem takim dosyć molem książkowym. A po drugie, no to matematyka i takie przedmioty ścisłe mi przychodziły po prostu łatwo. Dużo łatwiej i dużo przyjemniej niż przedmioty humanistyczne, bo bardzo nie lubiłem czegoś wkuwać. Więc jak szedłem do liceum, no to stwierdziłem, że lubię grać na komputerze. Przedmioty ścisłe mi idą łatwo, więc...
Więc matinfo jak znalazł.
Tak, jest matinfo jak znalazł. No a potem tak naprawdę zacząłem się bawić. Tak naprawdę na początku to było, wiadomo, Turbo Pascal na informatyce, no to niespecjalnie mi się podobało robienie choinki słynnej. Turbo Pascalu, ale gdy zacząłem się bawić Flashem, tym takim Adobe Flash, gdzie można było sobie połączyć, od razu widać tak jakby te animacje i nawet robić jakieś proste gierki i widzieć, że to po prostu to, co się napisało, że faktycznie działa i sprawia przyjemność, no to wtedy się tak naprawdę wkręciłem. No potem książka pana Grębosza, C++, te sprawy już na Politechnice tej naszej wrocławskiej. Więc to nie jest tak, że jakoś, nie wiem, ja w ogóle siebie nie uważam za jakiś specjalnie wielki talent programistyczny. Raczej po prostu zacząłem to robić i zaczęło mi to sprawiać po prostu przyjemność. I tak jest do dzisiaj. Jest to w sumie coraz większa.
A wiecie, tak wspomniałeś o tego Turbo Pascala liceum. Ja miałem okazję też matinfo gdzieś tam w dawnych latach. taka droga części z nas. I faktycznie na zajęciach z Pascala, bo mieliśmy w sumie 3,5 roku nauki Pascala, który wyglądał tak, że okej, na pierwszych zadaniach, na pierwszych zajęciach była budowa, wiesz, tej choinki po poznaniu pętelki, a na trzecich zajęciach, jeżeli dobrze pamiętam, może na czwartych, było budowanie drzewa binarnego w pamięci, nie?
O,
więc ambitnie. Tak, no przeciągnął nas w sumie nasz wykładowca bardzo mocno, ale w sumie dzisiaj z perspektywy czasu, jakkolwiek wtedy tego przedmiotu tak, nie to, że nie lubiłem, ale było to, wiesz, wyzwanie, no to dzisiaj widzę, że to mi bardzo mocno pomogło. Tamto gnębienie w liceum.
To u mnie na informatyce było trochę inaczej, ale też wydaje mi się inspirująco pod tym względem, że moja pani od informatyki wydaje mi się, że znała swoje ograniczenia w tym sensie, że no wiedziała, że nie jest jakimś tam specjalnie w stanie nas nauczyć dużo programowania albo takich tematów właśnie programistycznych. Więc ona zrobiła coś takiego, że w zasadzie byliśmy w stanie się po prostu zgłosić i na przykład przedstawić my, tak jakby przedstawialiśmy jakąś swoją taką zajawkę. Załóżmy, był jakiś temat z programowania albo ogólnie z informatyki i ktoś akurat w klasie się, załóżmy, tym interesował, no to był w stanie po prostu tą swoją zajawkę jakoś tak pokazać, przygotować. I wydaje mi się, że to też było bardzo fajne i jakoś tak motywujące, no bo to wiesz, jak do ciebie mówi kolega i jeszcze zaangażowany ze swoją zajawką, to jest, no
to
jest to w stanie tak jakby bardziej cię zaangażować, tak mi się wydaje. Więc
na przykład i powiem ci, że tak z perspektywy czasu widzę też, że jeżeli masz kogoś czegoś nauczyć, nie, czegoś, czego to ty jeszcze nie do końca, wiesz, tam gdzieś ogarniasz, nie? To jakby level rośnie, wiesz, razy 10
tak.
I faktycznie wtedy się więcej nauczysz, jeżeli będziesz próbował kogoś nauczyć.
Tak,
z danego tematu.
Większość zresztą moich gdzieś tam przykładów, czy właśnie jakichś takich sampli, gdzie w necie umieszczam na GitHubie, no to pochodzi z tego, że właśnie to jest zapis mojej drogi, jak ja się czegoś uczyłem, bawiłem się, próbowałem. Więc takie uczenie się tak jakby w sferze publicznej, robienie tego przed innymi, to dla mnie osobiście też jest zawsze motywujące.
No właśnie, tak sobie płynnie mogliśmy przejść do drugiego pytania, to chciałem się zadać. Jakby skąd wynika twoja taka chęć dzielenia się wiedzą w social mediach? Bo piszesz bloga bardzo intensywnie, z tego co widzę ostatnio. Prowadzisz newsletter Architecture Weekly, czy Monthly. Skąd to wynika?
To wszystko gdzieś z czegoś innego się po trochę wywodzi. Jeśli chodzi o ten Architecture Weekly, zacznijmy może to najkrótsze, to tak jak wspominałem, ja lubię dużo czytać i dużo gdzieś tam się wgłębiać. Jeżeli coś mnie zainteresuje, to bardzo lubię wejść tak dosyć głęboko w to. I miałem sporo, jak każdy z nas, powiedzmy 100 zakładek pootwieranych, które potem gdzieś był crash przeglądarki i znikały. I szukałem różnych prób, w jaki sposób gdzieś to sobie, to co się uczę i te wszystkie materiały usystematyzować. No i ostatecznie na razie to jest to, co mi wyszło, czyli gdzieś pokazywanie, zbieranie takich linków najciekawszych, które gdzieś przeczytałem, albo które wiem, przeleciałem okiem i widzę, że to jest coś, co na pewno chciałbym do tego wrócić, no bo to nie jest tak, że 100% wszystko jest przeczytane w tym tygodniu. No i zauważyłem, że to jest też coś, co ludzie faktycznie lubią i czekają. Dostaję pozytywny feedback, więc to jest motywujące. Jeśli chodzi o bloga, to ja zawsze lubiłem też pisać, tylko że nie byłem w stanie się do tego specjalnie zmotywować, żeby to robić regularnie, bo moje blogowanie niedawno zresztą się okazało, żona mi przypomniała, że 10 lat już jestem blogerem, a podejrzewam, że w ostatnim roku napisałem więcej niż w ciągu poprzednich 9 lat. Po części było motywacją to, że faktycznie powiedzmy to, co moja praca też stwierdziłem, że tak jakby moim zadaniem jest też lepsze gdzieś tam propagowanie tego, a dodatkowo też mam taki swój polski newsletter, który gdzieś powstał, kiedy miałem plany zrobienia kursu o event sourcingu i gdzieś budowy społeczności, ale ten taki właśnie charakter intymny newslettera akurat do mnie przemówił i to, że faktycznie mam także taki deadline, czyli że po prostu walka z moim perfekcjonizmem, że wiem, że ma to wyjść w poniedziałek, siadam, mam tyle czasu i muszę coś napisać, co ma sens. No i ta właśnie jakaś taka intymna relacja newsletterowa do mnie przemówiła. No i jak już powiedzmy robiłem to dłuższy czas, no to stwierdziłem, że może byłbym w stanie też to przełożyć na właśnie na taki blog też po angielsku, co też gdzieś na początku było dla mnie jakimś barierą, bo wydawało mi się, że gdzieś ten mój angielski nie jest odpowiedni, żeby w tym wyjść tak jakby szerzej. No ale stwierdziłem, że się przełamię i wydaje mi się, że dopóki jestem w stanie trzymać tę tak jakby cykliczność tego, no to jest okej. Okay. Obawiam się, że jakbym przerwał ten cykl, no to byłoby tak jak zawsze, czyli następny wpis by wyszedł za rok.
Wiesz, ja tylko tak co jakiś czas patrzę, o, Oskar przysłał nowy newsletter, muszę przeczytać ostatnich 10. Tak. Są gdzieś tam zakolejkowane. Linki do twojego newslettera i do twojego blogu będą oczywiście w opisie odcinka. Natomiast wiesz co, bo jeszcze jedną rzecz tutaj chciałem na początek poruszyć, bo jesteś bardzo aktywnym kontrybutorem w pewnym open source'ie.
Tak. Jest to biblioteka Marten, jest to biblioteka dotnetowa, która jest to bardzo ciekawy pomysł, nie mój, żeby nie było. Autor jest Jeremy D. Miller, to jest taki totalny weteran open source'a dotnetowego, który robił to jeszcze zanim w ogóle open source w dotnecie praktycznie istniał. I pozwala używać Postgresa jako bazy dokumentowej i właśnie event store'a, czyli pozwala tak jakby połączyć te dwa światy w tym sensie, że często jest tak, że event sourcing jest gdzieś przedstawiany jako taki trudny, rozproszony koncept, gdzieś tam eventual consistency, wszystkie te zwroty, którymi się straszy programistów albo szczególnie biznes. A tutaj jesteśmy w stanie tak jakby wymusić tą sztywną spójność, również w odbudowie gdzieś tam read modeli. Więc to też ciekawe, jak w ogóle się to zaczęło, bo ja oczywiście dużo czytałem na temat DDD event sourcingu i zawsze chciałem to użyć, ale nie miałem specjalnie jakoś możliwości. No i kolega architekt, w projekcie, którym pracowałem, mówi: ty Oskar, bo ty będziesz robił ten moduł finansowy, tu jest taka biblioteczka, weź może byś ją użył. Ja mówię, no nie wiem, patrzę tak, wersja 0.7.
Nadaje się
tak,
na produkcję.
Prosto na produkcję. No i na początku stwierdziłem, że to jest w ogóle beznadzieja, że to jest jakieś po prostu no, straszne, że jak tego w ogóle można używać. No ale okazało się, że to problem nie jest w samej bibliotece, co raczej we mnie, bo okazało się, że ta wiedza książkowa niespecjalnie się u mnie przełożyła od razu wprost na wiedzę taką praktyczną. No i jak okazało się, że zacząłem z tym walczyć i zobaczyłem, że zacząłem rozwiązywać pewne problemy, które też mają inne osoby. No i też zauważyłem pewne braki, no to stwierdziłem, że tyle ludzi robi open source, no to może ja też bym spróbował. No i tak po trochę zacząłem dorzucać i faktycznie zostałem kontrybutorem na początku, a teraz również i maintainerem, jednym z grupy maintainerów.
Właśnie dzisiaj sobie przed naszym spotkaniem sprawdziłem statystyki Martena, nie mogłem się oprzeć i widzę, że tak ostatnie 3 lata tak intensywnie było. Zaraz za Jeremym jesteś, jeżeli chodzi o jakby zaangażowanie w ten projekt, tak. I to aż miło widzieć.
No ostatni rok był taki, że faktycznie nieco mniej, bo wiadomo, małe dziecko powoduje pewne braki czasowe. Jeremy przejął, ale faktycznie wcześniejsze lata, no to można powiedzieć, że gdzieś tę część, szczególnie event sourcingową, ciągnąłem.
No właśnie, słuchaj, bo temat event sourcingu, ja powiem ci, zawsze, a może nie zawsze, w wielu przypadkach, jak mam okazję rozmawiać sobie z różnymi osobami, bardzo często sourcing jest mylony ze stormingiem, te nazwy tak. Są tak blisko siebie, a jednak oznaczają rzeczy tak odmienne, tak odległe, no że chciałbym tutaj w sumie tak naprawdę, wiesz, obydwie poruszyć, zwłaszcza, że event storming już tutaj w podcaście gościł i jeszcze zagości. Natomiast sourcing był tak do tej pory troszeczkę traktowany u mnie w podcaście tak po macoszemu, może tam jakaś jedna wzmianka była. Więc z grubej rury, kluczowe pytanie. Słuchaj, czym jest event sourcing? Jakbyś miał tak komuś wytłumaczyć, wiesz, dosłownie w przeciągu 5 minut, żeby taka, tak może nie...
Elevator pitch.
Tak, tak dokładnie. 35 minut elevator pitcha, to nie wiem, gdzie byś jechał. Nie?
Sky Tower. Z zepsutą windą.
Albo w Poltegorze. Dawno temu.
To ja bym powiedział, że zacząłbym może tak. Event sourcing jest to podejście, w którym prawda leży w zdarzeniach, stąd też i nazwa. Co mamy na myśli przez prawdę, jest to, że stanem naszej aplikacji są zdarzenia, czyli każda operacja, po której biznesowa, generuje zdarzenie, które nie tylko jest wysyłane dalej, tak jak powiedzmy ogólnie w architekturach opartych na zdarzeniach, ale również zapisywane trwale właśnie w bazie danych, czy takiej kategorii, która się nazywa Event Store. I co nam to daje? Daje nam to, że nie tracimy informacji, bo jeżeli w klasycznym podejściu nadpisujemy z każdą zmianą poprzedni stan i jeżeli nie zrobimy dodatkowych czynności, to tracimy całą wiedzę o tym, co było wcześniej. Event sourcingu wszystko ląduje właśnie w takiej strukturze zwanej append only log, czyli jeden po drugim dodajemy kolejne zdarzenia. Po pierwsze, daje nam to, że wiadomo, mamy tą granularność, ten najbardziej reklamowany audit log, ale dla mnie nie jest to najważniejsze. Najważniejsze jest to, że po pierwsze, możemy się najpierw skupić, z punktu widzenia programistycznego, możemy się właśnie skupić najpierw na tym, żeby jak najlepiej zapisać stan, czyli jak najbardziej skupić się na biznesie i go zamodelować najlepiej, a potem dopiero nie musimy myśleć o wszystkim, tylko jesteśmy w stanie się następnie, wiedząc, że okej, mamy takie zdarzenia, to co byśmy chcieli zobaczyć na tej podstawie. I to nam też daje to, że często, jeżeli mamy zdarzenia zapisane i całą tą historię, to możemy potem się wrócić do nich i zrobić sobie taką analizę wsteczną i często pozwala nam to odkryć różne rzeczy. Nawiązując do event stormingu, może się okazać tak, że na przykład to, co sobie zamodelowaliśmy w event stormingu, jak sobie popatrzymy na te przepływy zdarzeń, które mamy zapisane, to może się okazać, że to się nijak nie skleja. Albo może się okazać, że załóżmy, jak mamy koszyk zakupowy, zapisujemy, że ktoś otworzył koszyk, dodał produkty, usunął produkty i tak dalej, to na przykład możemy stwierdzić, że hej, może byśmy przeanalizowali, jak te produkty się ze sobą wiążą i zrobili analizę koszyka zakupowego i na przykład dodali do naszego sklepu podpowiedzi na tej podstawie, więc no, otwiera to bardzo dużo rzeczy i wbrew pozorom wydaje mi się, że nie jest takim wielkim narzutem, jak to jest przedstawiane, o ile faktycznie skupimy się na tym, na esencji event sourcingu, czyli to, że event sourcing nie mówi nam w ogóle o tym, jak przekazywać zdarzenia, gdzie zapisywać zdarzenia. Moglibyśmy to zapisywać w pliku tekstowym albo w Excelu, jakbyśmy tylko chcieli. To nie ma znaczenia, to jest detal implementacyjny. Najważniejsze jest to, że skupiamy się na biznesie, zapisujemy historię naszych operacji biznesowych, efektów, czyli zdarzeń, i na tej podstawie właśnie generujemy sobie modele odczytu, czyli robimy sobie jakąś analizę tych danych i tego typu rzeczy. No i to się świetnie też integruje z innymi podejściami.
Mhm, bo tutaj w sumie jedną rzecz taką bardzo istotną powiedziałeś, że tak naprawdę to w pierwszej kolejności ja się muszę skupić na tym biznesie, żeby zrozumieć, co w nim zachodzi, jak te rzeczy w naszej domenie się zmieniają, bo tak naprawdę to zdeterminuje dopiero te zdarzenia, które ja muszę zapisywać.
Tak.
W podejściu tym odwrotnym, od tego zacząłeś, nie? Gdzie ja skupiam się na utrwaleniu stanu, to zazwyczaj zaczynam od tego, żeby zaprojektować bazę, która ma taką, a nie inną strukturę, żeby ten stan tam po prostu wtłoczyć.
Zgadza się.
Tak zupełnie z innej strony. I się, wiesz, zastanawiam tak naprawdę z drugiej strony, czy to jest podejście łatwe do zastosowania. W momencie, kiedy wiesz, jestem osobą przyzwyczajoną, załóżmy, do tego, żeby prezentować w tej trzeciej postaci normalnej te nasze obiekty jeszcze z ORM-em, a to nagle, wiesz, coś zupełnie innego. Bo wiesz, od razu mi się też dzisiaj niedługie pytanie, to jak potem z tego, z tych zapisanych zdarzeń, to ja mogę odtworzyć ten obiekt, bo tych zdarzeń może tam być potencjalnie dużo.
To zacznijmy może od tego, czy to jest łatwe. No, to jest bardzo trudne do zdefiniowania, czy to jest łatwe, czy nie. Jeżeli znasz event sourcing, no to wiadomo, że to jest banalnie łatwe. Jeżeli kompletnie się z tym nie spotkałeś, no to na pewno wymaga to pewnej gimnastyki umysłowej. To tak bym to najdelikatniej określił. Ja może się trochę cofnę, jeżeli mogę, taką dygresję. Po 7 latach mojej pracy zawodowej zrobiłem sobie taki mały rachunek sumienia i okazało się, że przez te 7 lat mojej pierwszej kariery zawodowej udało mi się wdrożyć na produkcję 3 systemy, gdzie jedna to była aplikacja z jakimiś kuponami na aplikację na Facebooku, ciężko to w zasadzie liczyć. Jedna aplikacja, która została wdrożona nawet o czasie i zgodnie z zakresem, tylko okazało się, że zakres był źle zdefiniowany. No, trzecia była, powiedzmy, dosyć poważna, bo to był taki system ERP. No ale ciągle jednak ten bilans był bardzo smutny. No i się zastanowiłem, gdzie leży w ogóle ten problem, dlaczego tak jest? No bo stwierdziłem, że to już był taki etap, gdzie mimo że ciągle lubię programować, to ja przestałem po prostu lubić programować dla samego programowania. I wydaje mi się, że to jest taki moment, gdzie taki właśnie przejścia z jednego takiego stanu, gdzie jesteś programistą, gdzie jesteś zafascynowany tym takim programistycznym sudoku, że sobie gdzieś tam te łamigłówki rozwiązujesz, a chciałbyś widzieć efekty swoich działań. Więc wydaje mi się, że użycie właśnie event sourcingu, zresztą DDD, event stormingu, wymaga czegoś takiego, gdzieś tego przełamania się, czyli zrozumienia, że tak naprawdę ten kod, który my wytwarzamy, to koniec końców ma po prostu działać i przynosić pieniądze. I musi być ta chęć gdzieś tworzenia, tak jakby rozumienia też biznesu i podejścia takiego, gdzie jesteśmy zainteresowani tym, co wytwarzamy. Więc jeżeli ktoś, są tacy ludzie i ja oczywiście tego zupełnie nie neguję, jak najbardziej ktoś może być świetnym programistą i lubić rozwiązywać tylko takie problemy techniczne, mnie osobiście to przestało, ściśle techniczne problemy przestały sprawiać radość, więc wydaje mi się, że to jest taki najtrudniejszy moment, gdzie ktoś musi sobie zdać sprawę, po co my w ogóle tu jesteśmy. Sorry za takie coachingowe opowieści, ale no u mnie to się tak zaczęło i wtedy zacząłem się bardziej właśnie interesować takimi tematami jak właśnie DDD, event sourcing i tak dalej, no bo ja zawsze byłem zainteresowany, jak aplikacja powinna działać, ale nie byłem w stanie jakoś tego sobie tak ustrukturyzować. No i właśnie jak zacząłem w pewnym momencie używać tego event sourcingu, to był dla mnie taki aha moment, gdzie stwierdziłem, że no to jest naprawdę coś, co jest naprawdę fajne. Nie wiem, czy to jest najlepsze i czy to jest jedyna droga, na pewno nie, ale obecnie jest to najlepsze, jaką znalazłem, żeby wytwarzać takie oprogramowanie, więc to jest trudne na pewno, żeby się przełamać i gdzieś przestawić tą swoją głowę, ale technicznie nie wydaje mi się, że to jest taki trudny problem. Jeżeli byśmy chcieli go zmieszać z problemami systemów rozproszonych, na pewno. No i też jeszcze wracając do tego twojego drugiego pytania odnośnie długich strumieni i tak dalej, no to każdy rodzaj stylu przechowywania baz danych ma swoje charakterystykę. Tak jak wspomniałeś, bazy relacyjne, denormalizacja, bazy dokumentowe, czy przepraszam, bazy relacyjne normalizacja, bazy dokumentowe denormalizacja, no i w event sourcingu dochodzi taki aspekt czasowy. Czyli właśnie jeżeli byśmy mieli te strumienie długie, no to nie jest coś, co byśmy, co w event sourcingu się sprawdzi.
Strumienie, czyli te takie miejsca, gdzie zapisujemy te zdarzenia, dodając je tak naprawdę gdzieś tam na końcu.
Tak, może właśnie, bo wprowadziłem tak, termin.
Wprowadziliśmy termin, a nie wprowadziliśmy definicji.
Dobrze, że mnie złapałeś to za język. Bo to może jeszcze raz wróćmy do podstaw. Trochę ten mój potok myśli płynie w różne dziwne strony, ale faktycznie wróćmy do podstaw. Czyli co to jest zdarzenie? Zdarzenie jest to jakiś fakt, który zaszedł w przeszłości. Nie da się go cofnąć. Można go różnorako zinterpretować. Ja mam takie porównanie, że jak na przykład jest walka bokserska, przykładowo Muhammad Ali i Sonny Liston, i Muhammad Ali stoi triumfujący, Sonny Liston leży powalony. To jest ten sam fakt, a zupełnie różne interpretacje. Więc zdarzenie to jest po prostu jakiś fakt, że dodano produkt do koszyka zakupowego, potwierdzono koszyk zakupowy, wystawiono fakturę. Strumień zdarzeń to w nomenklaturze event sourcingowej można było powiedzieć, że to jest rekord. Czyli to jest tak jakby wszystkie te zdarzenia, które zaszły dla danego rekordu. Oczywiście to nie musi tak być, że jeden rekord to jeden strumień, ale w 90 albo i więcej procent przypadków tak jest. Czyli można powiedzieć, że to jest wszystko to, co wydarzyło się dla tego rekordu zapisane, czyli taka uporządkowana sekwencja zdarzeń.
No właśnie, uporządkowana, bo one muszą być tak naprawdę zapisane w odpowiedniej kolejności, bo jeżeli będziemy to odtwarzać, to ta kolejność ma tutaj krytyczne zdarzenie. Jakbyśmy to tworzyli w innej kolejności, nagle się może okazać, że świat wygląda troszeczkę inaczej niż się spodziewamy.
Tak, w ogóle kwestia kolejności zdarzeń, wydaje mi się, że w architekturach opartych na zdarzeniach jest czymś, co powoduje dużo różnych zawiłości. Możemy też o tym porozmawiać dalej, ale to, co właśnie event sourcing też daje fajnego w stosunku do samego takiego podejścia, gdzie bierzemy zdarzenia i publikujemy je na jakąś szynę, jest to, że właśnie to jest uporządkowane, czyli że znamy tą historię, wiemy, w jakiej kolejności się wydarzyły, a w każdym razie w pewnym kontekście, no bo zależy, w jakim kontekście to zapisujemy, bo event sourcing to też nie jest wzorzec, który powinniśmy traktować jako taki ogólny wzorzec architektury, raczej taki wzorzec, który stosujemy w obrębie danego modułu. I możemy sobie na przykład stwierdzić, że ten moduł ma rozbudowaną domenę biznesową, rozbudowane problemy biznesowe, więc może warto tu użyć event sourcing, a mamy jakiś moduł, nie wiem, słownikowy, gdzie możemy stwierdzić, że to jest przerost formy nad treścią i po prostu robimy klasycznie.
No właśnie, bo w którymś momencie muszę rozróżnić, nie się zdecydować na jakiś tam styl, czy będę to robił załóżmy tak krudowo, czy załóżmy z użyciem właśnie persystencji zdarzeń. Mhm. Zawsze to zależy. Mhm. Pytanie, za wszystko zależy. No właśnie, słuchaj, ale tak jak już w tym naszym storze gdzieś tam mamy te zdarzenia, to w jaki sposób z niego można odtwarzać później te obiekty? Bo tak wiesz, wspomniałeś o tym mhm. koszyku, to jest przykład, który już w ogóle od pewnego czasu twierdzę, że powinniśmy go w końcu zdelegalizować jako community, bo on już jest tak, wiesz, już wszystko na nim zostało zrobione, ale trzymajmy się tego mhm. koszyka. Rozumiem, że w tym strumieniu zdarzeń mamy gdzieś tam informację, że ktoś coś dodał, ktoś coś usunął z tego koszyka i teraz jak odtworzyć ten aktualny stan? Bo na końcu, mhm. jeżeli ja widzę coś w aplikacji, czy też chcę zmodyfikować ten, załóżmy ten koszyk, czy jakiś tam inny obiekt, to muszę ten stan odtworzyć. Pytanie, jak to zrobić?
No to mamy dwa sposoby. Mamy punkt widzenia takiego klasycznego modelu zapisu i model odczytu. Więc jeżeli chcemy iść książkowo właśnie podejściem takim event sourcingowym, to w modelu zapisu pobieramy wszystkie zdarzenia, które są w danym strumieniu, czyli w skrócie wszystkie zdarzenia, które zaszły dla, załóżmy, tego koszyka zakupowego, czyli otworzono koszyk, dodano produkt, usunięto, potwierdzono, bierzemy wszystkie te zdarzenia, no i technicznie już mówiąc, tworzymy jakiś taki pusty obiekt, czyli nie wiem, mógłby to być, wywołujemy domyślny konstruktor. I potem po kolei aplikujemy i to powinno zajść de facto w pamięci, jeżeli chcemy faktycznie, żeby zdarzenia były naszym źródłem prawdy, aplikujemy te zdarzenia jeden po drugim na ten stan, czyli przykładowo jak dodaliśmy produkt, to dodajemy go do kolekcji produktów w danym koszyku, jeżeli usunięto, no to usuwamy, jeżeli potwierdzono, to zmieniamy status koszyka zakupowego i tak dalej. I na koniec otrzymujemy taki aktualny stan naszego obiektu biznesowego, taki zmaterializowany w pamięci. No i to jest de facto taka książkowa, jak to powinniśmy robić. I tu jest też taki ważny element, gdzie rozróżniamy, co to jest event sourcing, a architektury oparte na zdarzeniach i dlaczego na przykład Kafka nie powinna być uznawana za event store. Dlatego, że musimy być w stanie pobrać te zdarzenia. Na przykład szyny zdarzeń typu Kafka, Rabbit i tak dalej nie mają takich metod, gdzie mówisz, pobierz mi wszystkie zdarzenia danego strumienia. Tam jest tak, że nasłuchujemy na te zdarzenia i budujemy sobie jakiś taki zmaterializowany widok i gdzieś go zapisujemy. Ale wtedy tak naprawdę trafiamy na problem, co jest źródłem prawdy. Więc jeżeli chcemy właśnie, żeby naszym źródłem prawdy były zdarzenia, no to powinniśmy stan pobierać z aplikacji. No i znowu tutaj wrócimy do naszego problemu długich strumieni, ale to może do tego za chwilę, no bo ogólnie też event story są zoptymalizowane pod pobieranie tego typu operacji, więc pobranie nawet 100 zdarzeń, 1000 nie jest jakimś wielkim problemem. Wiadomo, że to zawsze będzie wolniej niż pobranie jednego rekordu. Więc jeżeli byśmy chcieli faktycznie to tak zoptymalizować, to możemy sobie zapisywać właśnie takie tak zwane snapshoty, czyli po dodaniu zdarzenia, czyli po wykonaniu operacji biznesowej, oprócz zapisu zdarzenia możemy sobie też zapisać aktualny stan naszej ENCI gdzieś w jakiejś tabeli relacyjnej albo bazie dokumentowej, w Redisie, gdziekolwiek chcemy. I potem zamiast pobierać te zdarzenia, no to pobieramy tylko ten jeden rekord. Z tym, że ja bym tego każdemu odradzał, traktowanie tego jako punkt wyjścia. Raczej bym to traktował jako optymalizację wydajnościową, kiedy faktycznie jej potrzebujemy. Nie na zasadzie, a gdyby to było przedszkole w przyszłości, że może to nie będzie za wolne, no to najpierw oceń, co jest dla ciebie za wolne i wtedy sprawdź, czy faktycznie pobieranie zdarzeń jest za wolne. No i to jest taka perspektywa zapisu, w sensie modelu zapisu. A model odczytu, to już o tym wspomniałem, większość event store'ów daje możliwość otrzymania powiadomień o dodaniu nowego zdarzenia. Można to porównać do, nie wiem, jakichś webhooków, jeżeli ktoś jest po prostu, dodano zdarzenie, dostajemy powiadomienie. Zwykle ten mechanizm nazywa się subskrypcjami, czyli od publish subscribe, czyli zapisujemy zdarzenie, dostajemy potwierdzenie. No i otrzymując to powiadomienie, no to możemy w podobny sposób zaaplikować ten stan na nasz jakiś read model, czyli tak jak w modelu zapisu aplikowaliśmy wszystkie zdarzenia po kolei i budowaliśmy stan, no to tak możemy sobie na przykład wziąć jakąś tabelkę i wziąć ten stan, który jest aktualnie i na przykład dodać produkt albo właśnie zmienić status i tak dalej. No bo event story nie są zoptymalizowane pod modele odczytu. No Martin na to pozwala, bo korzysta z Postgresa gdzieś pod spodem, ale zwykle to jest tak, że event story są skupione na tym aspekcie właśnie jak najlepiej zapisać tą informację biznesową i pchnąć ją dalej i wtedy faktycznie pchnąć, to znaczy zapisać gdzieś, zaktualizować ten model odczytu w jakiejś bazie, która jest dopasowana pod tą formę odczytu, jaką potrzebujemy. Czyli przykładowo chcemy coś wyszukiwać tekstowo, no to może to być Elasticsearch, chcemy integrować relacyjnie, no to do bazy relacyjnej to już jest tak naprawdę pełna dowolność.
Czyli tak wiesz, szukam takiego skrótu tego wszystkiego, co powiedziałeś, jakbym temat tu podsumować, wiesz, jednym czy dwoma zdaniami, bo to jest strasznie dużo informacji. To w dużym skrócie event sourcing, czyli takie podejście, w którym zamiast zapisywać ten aktualny stan, będę przechowywał, z czego ten stan tak naprawdę wynika, czyli te wszystkie zdarzenia. I w momencie, kiedy chcę coś zmienić, to ten stan odczytam właśnie w postaci zaaplikowanej odpowiednio historii zdarzeń, zmodyfikuję ten stan i zapiszę tak sobie nowe zdarzenie czy zdarzenia. A jeżeli mam jakieś potrzeby, żeby w inny sposób odczytywać te informacje, na przykład jak powiedziałeś właśnie z jakimś tam full text searchem, to te informacje o tych zdarzeniach tak naprawdę gdzieś wyemituję do innego, być może, nie wiem, jakiegoś tam komponentu i on sobie to w swojej formie zoptymalizowanej właśnie pod odczyt po prostu zapisze.
Tak.
No. Ale ta prawda będzie tak naprawdę w tym strumieniu zdarzeń.
Dokładnie, bo to ma dużo zalet tego typu podejście. Po pierwsze, jeżeli mamy jakiś błąd w logice naszego zapisu, modelu zapisu, a załóżmy zapisaliśmy zdarzenia poprawnie, to, że za każdym razem pobieramy te zdarzenia i aplikujemy stan, to możemy skorygować sobie tę logikę aplikowania stanu. Załóżmy, zapomnieliśmy przy odczycie gdzieś tam, że zmienić status, bo nie dodaliśmy tej jednej linijki. No i możemy sobie zmienić ten kod i jeżeli mamy te informacje w zdarzeniach, to możemy sobie następnie poprawić tę logikę i będzie wszystko ok. Druga sprawa to tak czysto programistycznie zapewnia nam to bardzo łatwą debugowalność, przepraszam za ponglish, ale nie wiem, jakby to można było lepiej powiedzieć po polsku. Czyli możemy sobie wziąć z tego event store'a, załóżmy na środowisku testowym, produkcyjnym, te zdarzenia i dokładnie możemy sobie zaaplikować i zobaczyć, gdzie leży ten problem, bo jesteśmy w stanie je sobie zaaplikować, zobaczyć precyzyjnie, co się wydarzyło. I analogicznie, jeżeli byśmy chcieli przebudować sobie nasz model odczytu, bo załóżmy mieliśmy jakiś błąd w tej logice gdzieś aplikowania stanu, to w skrajnym przypadku możemy sobie wyzerować te modele odczytu z racji, że prawda leży w zdarzeniach, przepuścić je jeszcze raz i odtworzyć. Oczywiście to nie wygląda zwykle tak pięknie, bo...
No właśnie chciałem się zapytać, jak to wiesz w realiu, to wcześniej powiedziałeś, no książkowo to tak jest, ale wiesz, jestem strasznie ciekawy, jak to jest też w praktyce, czy to jest tak różowe, bo to jest niesamowita zaleta. Jeżeli mam faktycznie w eventach tą prawdę gdzieś tam zeskładowaną, tak jak mówisz w event store, i chciałbym uzyskać jakiś inny widok na przykład na te dane, albo właśnie poprawić buga, to jestem w stanie to zrobić całkowicie niezależnie jakby obok bieżącego systemu, tak. A potem wiesz, w locie tylko zrobić tą podmiankę, więc to jest coś niesamowitego z jednej strony, ale z drugiej strony też widzę kilka tutaj zagrożeń, które no, potencjalnie mogą tutaj, wiesz, przyjść i ugryźć gdzieś tam w pewną tylną część ciała. Pierwsza rzecz, która mi tak przychodzi do głowy, jest to, że to, co powiedziałeś, w sumie jest totalnie niezależne od domeny, w której my się obracamy.
Tak.
Więc to jest taki argument, z którym bardzo często się spotykam, przeciwko wszelkiej maści bibliotekom, wiesz, event sourcingowym i myślę, że ty jesteś najlepszą osobą jako i kontrybutor Martena i wiesz, i osoba zaangażowana w event store'a, do odpowiedzi, czy ja taki kod chcę gdzieś mieć tam, wiesz, przyplątany do mojej domeny, taki, który będzie odpowiedzialny właśnie za ten zapis, za tą prezystencję tego obiektu, bo ten kod, wyobrażam sobie, że jest w wielu projektach po prostu identyczny.
Tak.
Nie? I z drugiej strony właśnie jest taki, ten argument jest często tak tutaj przedstawiany jako, że w sumie nie chcę wprowadzać biblioteki, ja to napiszę po mojemu, we własny, wiesz, we własny sposób, żeby też nie mieć jakiejś tam zależności i do zewnętrznego softu, a z drugiej strony, żeby to nie przenikało do domeny. A jednak tutaj, wiesz, kurczę, trochę o to zahacza.
Tak. Tu akurat chyba jestem w stanie nawet dać konkretnie, co uważam na ten temat, bez to zależy. To znaczy, ja bym raczej każdemu odradzał pisanie swojego własnego event store'a. Znaczy, jak ktoś poszuka w internecie, to jest takie moje nagranie, gdzie pokazuję, jak zrobić swój event store w godzinę. Da się to zrobić. No, i będzie to w teorii nawet event store, który da się użyć na produkcji. W godzinę. Da się to napisać. Tylko pytanie zawsze jest w tego typu sytuacjach, czy będziesz w stanie to utrzymać. I gdy tak naprawdę sam zapis zdarzeń i odczyt jest prosty. To nie jest, trywialne zrobienie takiego event store'a, naprawdę. No bo bierzesz zdarzenie, serializujesz go, zapisujesz na przykład w JSON-ie, dodajesz na koniec jakiejś struktury danych i tyle. I to jest event store. Pobierasz sobie listę zdarzeń.
No to tak, bo każde zdarzenie, ten jego payload unikalny, to tak jak mówisz, się z JSON-uje, się to przywiąże do jakiegoś obiektu, datę się wstawi, numer sekwencyjny się wstawi, no będzie działać.
No niby tak, tylko właśnie potem, jeżeli dojdzie nam też te kwestie takie, najwięcej komplikacji wprowadza oczywiście życie i no, chcemy mieć coraz więcej funkcjonalności, czyli przykładowo chcemy mieć też te powiadomienia, żeby być w stanie, czyli te subskrypcje, żeby być w stanie sobie odbudowywać read modele, chcielibyśmy, potem się nagle okaże, że jednak ta struktura zdarzeń, którą sobie wymyśliliśmy, nie jest jednak do końca taka fajna i chcielibyśmy sobie ją nieco zmienić, czyli te słynne wersjonowanie, którym się straszy każdego, kto chce zrobić coś w event sourcingu. No i koniec końców, kończy się to zwykle tak, w każdym razie wszystkie te przypadki, gdzie ktoś wewnątrzfirmowy event store chciał sobie używać, że dochodzi do granic tego, że po prostu jest w stanie to utrzymać, zrobi się z tego zwykle taki potworek, i z którego potem ciężko wyjść. I według mnie jest kilka właśnie takich narzędzi, które to umożliwiają. Raczej ja bym też sugerował jednak nie iść od razu we frameworki całe takie event sourcingowo-CQRS-owe, spróbować sobie czegoś niżej, bliżej właśnie samego źródła danych, czyli właśnie czy to EventStoreDB, czy też właśnie Marten. Zresztą w każdym języku są różne popularne event story, które są utrzymywane, sztab ludzi nad nimi pracuje. Naprawdę to jest tak jak z każdym takim wewnętrznym frameworkiem. Okej, technicznie mamy ludzi, którzy byliby w stanie to zrobić, ale czy to nie jest core naszego biznesu? Czy długofalowo będziemy w stanie to utrzymać? Wątpię. Więc to jest tak jak, no, event story powinny być traktowane jako bazy danych, nie? No to czy ktoś przychodzi i mówi, wiesz co, ja bym sobie napisał swoją bazę relacyjną, bo w sumie nie wiem, czy ten Postgres będzie tak utrzymywany, napiszę sobie swój, nie? No, nikt tak nie robi. No to podobnie powinno być przy event storach. No z kolei, jeśli chodzi o frameworki, no to tutaj już jest jednak to zależy. To moja sugestia jest tylko taka, żeby zanim zaczniemy się faktycznie zapadnie decyzja nad użyciem frameworka, to naprawdę pobawmy się nim dokładniej i zrozummy, jak on działa i sprawdźmy, czy jest nasza wizja, jak działać, jest zbieżna z wizją autorów. Bo jeżeli jest zbieżna, no to jest duża szansa, że przez jakiś czas nam to dobrze posłuży. A jeżeli nie, no to będzie nas to bolało, za każdym razem będziemy narzekać, że tu nam czegoś brakuje, to nie działa tak, jak chcemy. Więc no samo też takie napisanie takich prostych rzeczy do CQRS-a czy event sourcingu nie jest jakimś wielkim wyzwaniem na początek, więc może warto spróbować. Same takie właśnie, typu nie wiem, jak obsłużyć komendę albo query, albo jak zapisać zdarzenie. Ja akurat, jeśli chodzi o takie abstrakcje, czy twoje pytanie, no to ja zwykle sobie gdzieś to robię jakieś abstrakcje. Ja ten akurat znienawidzony wzorzec repozytorium, ale raczej na takiej zasadzie, że po prostu nie jakiś generyczny, tylko takie, że masz tutaj obiekt, weź go zapisz i pobierz mi go po ID-ku. I to jest dla mnie, niektórzy to nazywają agregatorem, niektórzy jakimiś adapterami. Tak naprawdę nazewnictwo jest różne, ale sprowadza się to do tego, że gdzieś sobie to jesteśmy w stanie zrobić jakąś mini abstrakcję. Oczywiście nie musimy, ale ja akurat osobiście tak zwykle sobie robię, żeby ułatwić życie, bo też sam event sourcing może być strywializowany do jako zwykły wzorzec przechowywania danych. Więc i tak też może być traktowany i jeśli patrzymy na to technicznie, to tak powinniśmy do tego podejść, właśnie tak trywializując go. Bo tak jakby sama domena powinna być jak najbardziej według mnie czysta. I tak naprawdę poza tym kodem aplikowania zdarzeń, który też możemy wyabstrahować od samej domeny, no to poza tym nie musimy wcale robić żadnej rewolucji. Możemy podejść do tego jako po prostu dodajemy sobie pewien feature, czyli tą historię, integrację, publikowanie zdarzeń, czyli tę taką właśnie architekturę opartą na zdarzeniach, ale potraktować taki dodatkowy feature, który dodajemy do naszego systemu. To wcale nie musi być rewolucja, tak jak niektórzy głoszą. To naprawdę, to możemy też to strywializować do takiej podstawy i tak nam to dużo da.
Wiesz, powiedziałeś jedną rzecz, aż mi tak zarezonowało bardzo mocno, bo aż mi się Mateusz Kwaśniewski przypomniał. Mateusz, jeżeli słuchasz tego odcinka, to serdecznie cię pozdrawiam. Mateusz ma takie podejście, że jeżeli musi podjąć taką decyzję, że używa jakiegoś nowego narzędzia, załóżmy jakiegoś tam frameworka czy innego toola, to najpierw pisze samodzielnie własną implementację, oczywiście taką, wiesz, bardzo, bardzo prostą. I celem nie jest oczywiście wdrożenie na produkcję, tylko zobaczenie, z czym to się je. Nie? I dopiero wtedy, wiesz, mając tą świadomość, te doświadczenia, zaczynasz używać sobie faktycznie jakiegoś tam frameworka. Ale wiesz, to tak, kurczę, strasznie dużo rzeczy mi się tutaj otwiera, bo z jednej strony widzę niesamowite zalety i jakby korzyści, które z tego płyną, nie? To faktycznie to, wiesz, przechowywanie tej prawdy w zdarzeniach, możliwość odtwarzania błędów i tak dalej, ale tak jak mówisz, to też nie jest do końca tak różowo. Łatwo pewnie popełnić błąd. Tak. I teraz, o ile te zalety bardzo fajnie tutaj przedstawiłeś, to jakie są minusy stosowania? I wiem, że to może być, wiesz, pytanie trochę hardkorowe dla ciebie, jako osoby zaangażowanej bardzo mocno w ten nurt, ale z drugiej strony pewnie przerobiłeś to nie jeden raz. Na co muszę uważać? Co tu jest problemem potencjalnym? Gdzie są te, wiesz, te plusy ujemne używania event sourcingu?
Wydaje mi się, że z mojej perspektywy, z mojej banieczki, w której żyję, to jednak największym problemem jesteśmy my do użycia tego, no bo ja na przykład może powiem, jak upiłem w swoim projekcie pomysł użycia event sourcingu. Dlaczego? Bo Akurat system, którym robiłem, dużym, bardzo dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że to był taki rozbudowany cyfrowy obieg dokumentów, czyli gdzieś tam ktoś musi potwierdzić, że to jest zmiana w dokumencie, czy to jest zaakceptować jakieś dyskusje i tak dalej. No więc w teorii się fajnie to zbiegało z samym event sourcingiem, bo faktycznie mielibyśmy całą tą historię przepływu dokumentów, którą musieliśmy mieć i tak dalej. Z tym, że równie dobrze mogliśmy użyć podejścia dokumentowego, bo jeżeli to jest cyfrowy obieg dokumentów, no to baza dokumentowa nawet sama nazwa wydaje się, że ma sens, nie? No i faktycznie w naszym przypadku było tak, że baza dokumentowa była good enough. I to nie ja przyszedłem właśnie z pomysłem użycia, przepraszam, event sourcingu, tylko kolega przyszedł, no i okazało się, że tak naprawdę po pierwsze powody, dla których on przyniósł to, niekoniecznie faktycznie się zgadzały z event sourcingiem, plus problemem było to, że pracowaliśmy w rozproszonym po świecie projekcie, zespoły były po stronie w Ameryce Północnej i tutaj u nas w Polsce. W zasadzie jedyną osobą, która by miała doświadczenie w event sourcingu, byłem ja. Więc ja nie byłbym w stanie w żaden sposób fizycznie tego skoordynować i faktycznie odpowiednio przekazać wiedzy, jak to się powinno robić. Dodatkowo koszt, zawsze jest ta nieprzewidziana skomplikowanie, gdzie kogoś trzeba nauczyć, ktoś popełni jakiś błąd. Koszt tego nie był w zasadzie... Koszt nie samego wdrożenia event sourcingu, co nauczenia ludzi. To jest tak jak z każdą inną technologią. Jeżeli musimy się przestawić, to jest ten koszt przestawienia się. Więc koszt był zdecydowanie za duży w stosunku do wartości, które by nam dawało, bo ludzie mieli doświadczenie z bazami dokumentowymi. Ten model jak najbardziej też się fajnie z tym zbiegał. Z drugiej strony nie mieliśmy aż tak sztywnej potrzeby, żeby gdzieś te właśnie zalety event sourcingu wykorzystywać, czyli odbudowa tego gdzieś modelu odczytu, gdzieś cała ta historia rozbudowana. Byliśmy w stanie sobie to spokojnie zamodelować też w bazie dokumentowej, którzy ludzie znali. No więc ten pomysł był zupełnie właśnie do odrzucenia. Jeżeli mamy coś, co działa, no to niekoniecznie musimy próbować to ulepszać na siłę, szczególnie jeśli faktycznie nie chcemy wykorzystywać tych zalet. Dla mnie właśnie to jest tak, że z mojej perspektywy, oczywiście skrzywionej, event sourcing się w zasadzie jest w stanie sprawdzić wszędzie. Nie widzę takiego miejsca, gdzie by on się, w sensie nie mógłbyś go użyć, że to jest totalnie bez sensu. Nie?
No właśnie, bo wystarczy, że w systemie masz zmianę,
tak.
A wiesz, a nawet w CRUDzie masz zmianę i ten tak. Taki argument, że o kurde, będę miał historię loga, co kto zmieniał i jak, też nagle może doprowadzić do tego, żebyś miał event sourcowanego CRUDzika.
Tak, no więc ja może zamiast troszkę podejdę z boku do tego pytania, czyli nie gdzie są wady, tylko jakie najczęściej błędy ludzie popełniają, jeżeli mogę.
Śmiało. Potem wrócimy do...
bo to się z tym wiąże, z tym wiąże, bo te błędy powodują potem to, że jednak ludzie się z tym bardzo męczą. Ten przykład, który ty powiedziałeś, czyli taki CRUD, to jest nawet na to... Jest nawet nazwa na ten antywzorzec, to jest tak zwany crowdsourcing. Crowdsourcing polega na tym, że właśnie dodajemy zdarzenia project updated, project deleted, project added.
No i... Bije linijką po rękach za takie zdarzenie na innych streamingach.
No i słusznie, bo tak naprawdę jeżeli nawet mamy niby mamy, technicznie mamy historię tych zdarzeń, prawda? Tylko czy to w ogóle ma sens? Bo taki project updated, co on nam to mówi? Jeżeli to jest cały stan obiektu, a załóżmy zmieniło się tylko nazwa projektu, nic nam to nie mówi. Nawet jeżeli popatrzymy w historię, i tak nie będziemy w stanie nic z tego odczytać. Więc jeżeli mamy coś takiego jak właśnie, ja to nazywam CMS-em, czyli taki worek na dane. Rzucamy dane, wyciągamy dane, nie interesuje nas, co się z tym dzieje. Więc jeżeli mamy coś takiego, no to faktycznie użycie event sourcingu nie tyle, no mówię, dlatego mówię, zadziała, ale czy ma to sens, czy będziemy mieć z tego jakąś korzyść? Nie bardzo. Dlaczego nie ja na przykład w projekcie miałem tak, że mieliśmy świetny pomysł, powiedzmy, że przypiszę go też sobie trochę, chociaż wiadomo, mógłbym powiedzieć, że nie, ale nieważne. Żebyśmy mieli moduł słownikowy, gdzie był cały mikroserwis, oczywiście mikroserwis, gdzie mieliśmy słowniki. No, to jest wybitny pomysł. Dla całego systemu, dla wszystkich modułów słowniki, scentralizowane zarządzanie. No i polegało to na tym, że każdy mikroserwis musiał sobie odbudować swój lokalny stan. Więc jeżeli miał, powiedzmy, 10 słowników, no to zdarzeń było added, updated, deleted, enabled, disabled, 6 czy 5 zdarzeń. Więc jak miałeś 10 słowników, 50 zdarzeń, i gdzie za każdym razem, jak coś zostało dodane do słownika, za każdym razem w każdym module, kto używał tych słowników, musiał powielić tą obsługę. Dlaczego nie użyć replikacji? No ja wiem, że replikacja nie jest sexy w obecnych czasach, ale nawet są rozproszone bazy danych jak AuroraDB w AWS-ie, gdzie możesz sobie to sama baza danych zadba, żeby te dane poprzerzucać. Jeżeli twój model będzie odczytu taki w zasadzie jak gdzieś ten model zapisu, to może warto mieć ten taki coupling, ale zaoszczędzić sobie durnej roboty i może nie warto pchać to wszystko zdarzeniami, potem zastanawiać się, jak to właśnie kolejność zapewnić, dostarczalność i tak dalej. Może warto użyć jakichś sprawdzonych źródeł. No i drugim, i to wydaje mi się takim najpoważniejszym problemem, jest to, że ludzie traktują event sourcing w sposób, jak traktują szyny zdarzeń. Czyli to jest taki też worek, do którego wrzucamy zdarzenia na koniec, i albo taka rura, gdzie wrzucamy piłkę i na koniec wypada z drugiej strony, prawda? I nie interesuje nas, jak to się znalazło między jednym a drugim. No i faktycznie, jeżeli mamy te, powiedzmy, Rabbit, jak odczytasz wiadomość, no to ona zwykle znika. No, w tym nowym, powiedzmy, możesz sobie to dłużej trzymać,
ale... Tak, to ostatnia zmiana.
No, ale no powiedzmy... Tak jak to przy drzewie bywało, no to i faktycznie w dużej ilości kolejek tak wygląda, że wpadnie, wypadnie, już tego nie ma i tyle. A w event sourcingu on zostaje, te dane. Więc faktycznie ja mam taki wpis na blogu, dlaczego konto bankowe nie jest dobrym przykładem dla event sourcingu. To jest taki modelowy przykład, jak odczytywać sobie, odbudowywać stan, czyli pada transakcja, wpłaciliśmy pieniądze, zwiększamy stan konta, wypada nam transakcja, znaczy wypłacamy pieniądze, to zmniejszamy stan konta, no tylko że tak naprawdę konto bankowe nie jest takim typowym, dobrym przykładem agregatu czy też ENCI, z jaką się typowo spotykamy w naszych systemach. Większość ENCI ma bardzo taki krótki stosunkowo cykl życia. Takie ENCI, które, załóżmy, jak ja otworzyłem konto w PKO BP w wieku 18 lat i mam je do dzisiaj, no to jeżeli byśmy chcieli trzymać wszystkie te transakcje, które gdzieś tam wpłynęły, no to ich za każdym razem chcielibyśmy pobierać te zdarzenia, no to jest totalnie bez sensu, no to nie ma prawa działać, prawda? Ale jest coś takiego, jest taki wzorzec Closing the Books, który pozwala dodać taki aspekt właśnie czasowy, czyli zamiast na przykład mieć wszystkie transakcje dla naszego konta, no to robimy sobie, dorzucamy, powiedzmy, nie wiem, miesiąc albo dzień, w zależności od tego, co chcemy, czyli załóżmy wszystkie transakcje z danego miesiąca. No to jeżeli nie robimy jakiejś tam, nie wiadomo jak dużej ilości transakcji, to tych zdarzeń nie będzie tak dużo, prawda? Więc wydaje mi się, że tutaj najwięcej problemów z event sourcingiem jest to, że jak zaczynamy pracować z event sourcingiem, nie tylko z event sourcingiem, to przenosimy jakieś takie nasze przyzwyczajenia stare i to wydaje nam się na pierwszy rzut oka podobne, ale jednak jest zupełnie inne. Więc musimy poznać te właśnie wzorce takie modelowania, czyli właśnie, żeby trzymać strumienie jak najkrócej żyjące. Ten aspekt czasowy w event sourcingu jest kluczowy. Dopiero jak ja sobie w tym zdałem sprawę, czyli przykładowo, tak jak mówiłem, miesiąc w koncie bankowym, albo zamiast trzymać wszystkie transakcje z kasy w Biedronce, to z konkretnej zmiany w kasie w Biedronce, no to wtedy jesteśmy dużo w stanie bardziej efektywnie pracować z zdarzeniami.
Ale to jest to bardzo istotne rzeczy mówisz, bo pamiętam jakiś czas temu rozmawiałem tutaj w podcaście z Jarkiem Pałką odnośnie, wiesz, modelowania grafów i tam rozmawialiśmy na temat problemu zamodelowania właśnie w bazie grafowej, w tym przypadku Node4j, bo Jarek jest tą bazą mocno teraz związany, takiego systemu, gdzie wiesz, masz informacje o lotniskach, połączeniach, no taki typowy właśnie use case używania grafów i ten aspekt czasu, że te połączenia, wiesz, one tak naprawdę no, dzisiaj są i to nie ma i ty musisz to sterować, powoduje, że ta struktura, którą musisz zaprojektować w tej bazie,
tam, wiesz, krawędzie i wierzchołki, a tutaj streamy, powoduje, że ten przenoszenie przyzwyczajeń, wiesz, tych baz relacyjnych tak. doprowadza tak naprawdę do naprawdę sporych problemów wydajnościowych, bo tam są inne sposoby modelowania.
Zgadza się.
Jakieś wprowadzanie jakichś takich węzłów pośrednich pod tytułem ROC, żeby to wszystko, wiesz, właśnie ograniczać ilości danych, które trzeba przeskanowywać. A tutaj z tego, co mówisz, to wychodzi tak naprawdę, że te streamy muszą być relatywnie jak najmniejsze i na przykład właśnie korzystając z tego wzorca Closing the Book, będę sobie te moje te streamy na przykład ciął względem czasu.
Tak, zgadza się.
I wiesz, od razu mi się kojarzy jedna rzecz, bo jakiś czas temu w moim to środowisku PHP-owym były takie dwa dominujące frameworki właśnie do event sourcingu.
I między innymi
była... nie, na szczęście nie. Pomiędzy nimi była taka, jedna z takich większych różnic, która tam była, była taka, że w jednym z tych narzędzi nie miałeś ograniczenia co do wielkości strumienia, a w drugim miałeś to zahardkodowane. Był wymóg, jeżeli dobrze teraz pamiętam, bodajże 500 zdarzeń. I było oczywiście, wiesz, tak sobie, jak to obejść i tak dalej, ale pamiętam właśnie taką dyskusję z maintainerami tego narzędzia, z czego wynika ten limit 500, nie? I była taka próba przekonania właśnie ze strony tamtego zespołu, że jeżeli twój agregat ma tak naprawdę, wiesz, powyżej tej liczby, to wiesz co, to zanim użyjesz tego narzędzia, to weź się zastanów, czy twój obiekt biznesowy jest dobrze zdefiniowany. Mhm. Nie? I moja pierwsza reakcja, wiesz, dawno temu była taka, typu, co? Przecież mój obiekt jest dobrze zdefiniowany. Mam na przykład to konto bankowe, o którym powiedziałeś, tak. nie? Ale z drugiej strony, wiesz, to tak z perspektywy czasu, kurczę, no coś w tym było, nie? 500 zdarzeń, może to nie jest jeszcze jakaś tam gigantyczna liczba, nie? Ale gdyby to było 5000, no to naprawdę trzeba się zastanowić, czy ten strumień i obiekt, który jakby, wiesz, jakby jest tym strumieniem utrwalany, jest dobrze zdefiniowany. A to mnie jeszcze, wybacz, tak ci się tutaj wtryniam, to mnie prowadzi z kolei do pewnego projektu, gdzie mieliśmy właśnie taką potrzebę kontrolowania takich, załóżmy, takich kont, takich portmonetek i faktycznie było w systemie możliwość wykonania gwałtownie bardzo dużej liczby operacji i tam pod spodem był sourcing, i nagle się okazywało, że wiesz, kurczę, tych eventów musisz naprawdę załadować, wiesz, w opór, nie? Tak. I wtedy właśnie to dzielenie tego obiektu na zmiany zachodzące w czasie i zamykanie tej wiesz, tej księgi, no to było rozwiązanie.
Tak, no tutaj też dotknąłeś aspektu, który nie jest właśnie, wydaje mi się, najlepszy, jeśli chodzi o event sourcing, czyli takie właśnie duża liczba zmian w wielu rekordach jednocześnie, czyli takie batche. To znaczy, jeżeli chcemy to zrobić wszystko naraz, czyli przykładowo w bazie relacyjnych jest to jeden update, nie? Zmieniamy sobie, załóżmy, dodajemy jeden do jakiejś tam wartości w każdym rekordzie. To nie jest problem. No z kolei w event sourcingu, no to musisz dodać zdarzenie w każdym strumieniu dodatkowo. Więc na przykład do takich rzeczy jak raportowanie, no to event sourcing się bardzo fajnie nadaje do takiego procesu ETL, czyli przygotowania tych danych, ale no nie wyobrażam sobie, żeby na razie te narzędzia właśnie event story, nie znam takiego w każdym razie, który sam z siebie byłby w stanie zapewnić taką wydajną analizę danych, dlatego właśnie też przerzucenie tego do jakiegoś dedykowanego faktycznie modelu odczytu jest konieczne. Więc to jest gdzieś tam jakiś brak. Ja uważam, że na przykład fajnie by było, jakby event story i faktycznie w event store DB też takie coś ma przyjść, mogę tak podrzucić sneak peek, że właśnie mieć taki jakby inną bazę danych w ramach event store'a, czyli nawet jakiś taki prostą bazę klucz wartość, gdzie takie pozwoliłoby to otworzyć dużo więcej scenariuszy, ale właśnie no takie tego typu rzeczy, no to na pewno są trudniejsze. Ale jeszcze wracając do modelowania, no to tu jest właśnie kluczowe modelowanie i patrzenie na ten, wydaje mi się, że ten aspekt czasowy ja bym naprawdę chciał podkreślić, czyli jeżeli chcemy robić coś w event sourcingu, to musimy rozmawiać z biznesem, to no musimy niestety, to jest właśnie też ten minus event sourcingu. Wiadomo, nie po to szliśmy na studia programistyczne, ja żeby rozmawiać z ludźmi, ale no, więc to może być problem. Ale ja na przykład ja uważam, że byłem szczęściarzem, bo na przykład mój biznes od razu mi mówił, że to była branża hotelarska, że tak naprawdę ich nie interesuje, co się dzieje w trakcie, że i dla nich to jest najważniejsze, żeby na koniec dnia się wszystko zgadzało. Jest podsumowanie dnia i tak jakby wszystko się obraca w cyklach dziennych, dzięki czemu tak jakby z automatu wyszło mi, że powinienem zamodelować gdzieś ten aspekt dzienny uwzględnić, prawda? Ale zwykle jest tak, z mojego doświadczenia, że jak rozmawiamy z biznesem, to biznes nam o takich cyklach nie mówi, bo dla nich to jest oczywiste. Oni po prostu przyjmują to jako taki pewnik, aksjomat. I jeżeli my na przykład się ich nie zapytamy, czy faktycznie jesteśmy w stanie wyodrębnić takie cykle, to często możemy o tym nie wiedzieć. Więc jeżeli ktoś chce faktycznie robić event sourcing, to ja od razu zachęcam, żeby zapytać się biznesu, czyli czy jest coś takiego. Ja mogę też z innej beczki podać taki przykład. Kiedyś w poprzedniej firmie mieliśmy taki system, no i chcieliśmy naszego klienta namówić na zmianę na nową wersję, no bo nie chcieliśmy już tego, o tutaj właśnie, nie chcieliśmy być legacy fighterami już więcej i chcielibyśmy mieć coś nowego. No i przygotowaliśmy im taki prototyp i w ogóle robiliśmy burzę mózgów, parę dni siedzieliśmy, rozkminialiśmy, jak przemigrować te dane z starego systemu. No i przyjechaliśmy tam na rozmowę właśnie z klientem, on mówi, a po co mi te stare dane? Mnie to w ogóle nie interesuje. Nasz cykl życia tych obiektów jest dzień, może dwa. Dla mnie jest okej, żeby w niedzielę zamykamy stary system, otwieramy nowy, nic nie migrujemy. Jak ktoś będzie chciał, to do odczytu zostawić stary system i tyle. Więc naprawdę dużo, dużo jest w stanie się otworzyć i usprawnić takich rzeczy przez rozmowę z biznesem. Ale niestety jest tak, że w niektórych projektach faktycznie programiści też nie mają dostępu do biznesu z różnych powodów, albo mają gdzieś długą drogę pomiędzy faktycznym klientem, albo znawcą domenowym, więc na pewno w takich systemach będzie trudniejsze, dużo trudniejsze zamodelowanie poprawnie zdarzeń i strumieni zdarzeń.
Wiesz, tak szukam tych powiedzmy wad używania, czy tych problemów, nie? Które tutaj tak wiesz, o których rozmawiamy, nie? Jakby tutaj to, co padło, to potencjalnie troszkę większy próg wejścia, no bo to jest coś nowego.
Tak.
Jeżeli tam jeszcze jest w tle jakieś rozwiązanie, typu na przykład, wiesz, baza danych taka jak Event Store, no to jest to też oczywiście jakieś utrzymanie, jakieś nowe narzędzie, które trzeba wziąć pod uwagę w swoim stosie technologicznym, a problem z przenoszeniem jakby przyzwyczajeń od takich modelarskich z innych w ogóle jakby paradygmatów. I wspomniałeś jeszcze jedną rzecz wcześniej odnośnie wprowadzania zmian. Tak. W końcu zmiana jest jedyną stałą rzeczą w życiu. Jak przeżyć zmianę w takim systemie event sourcingowym, gdzie już mam, wiesz, utrwalone w bazie zdarzenia na przykład z ostatnich 5 lat, bo to nie jest ten system akurat, nie? Gdzie te obiekty mogę sobie, wiesz, po jednym dniu, po 24 godzinach tam swobodnie potencjalnie, wiesz, o nich zapomnieć. Jak przeżyć zmianę? Powiem ci, dlaczego pytam, bo kiedyś popełniłem błąd i utrwaliłem sobie coś, co potem mnie bardzo mocno zabolało.
No, wydaje mi się, że sam ten temat wersjonowania jest demonizowany. Według mnie to nie jest wcale tak trudne, a może migracje są zawsze trudne, więc zaczynamy od poziomu, tak jak u Hitchcocka, od poziomu, gdzie jest, już jest emocjonująco.
Tak,
nie?
Najpierw jest trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie.
Tak, więc tak jest zawsze z migracjami danych, nie? Więc jeżeli mówię, że to nie jest trudne, to zakładamy, że mówimy o tym poziomie, gdzie już jesteśmy hitchcockowskim ptaki, nie? Się zaczyna film i te gwrony gdzieś tam przylatują. No ale tak naprawdę, jeżeli się spojrzymy na to metodycznie, no to musimy się zastanowić, jakiego rodzaju możemy mieć zmian w naszych zdarzeniach. Ja tutaj jestem, powiedzmy, bardzo radykalny, nie tylko jeśli chodzi o event sourcing, ale uważam, że nie powinniśmy robić breaking change'y. I że każdą zmianę, którą robimy, jesteśmy w stanie tak przeprowadzić, że nawet jeżeli technicznie to będzie gdzieś tam breaking change, to nie będzie on miał wpływu takiego, że coś zepsuje komuś. Czyli co mam na myśli? Zastanówmy się, co to może być breaking change. Czy dodanie nowego pola jest breaking change'em? Tak albo nie.
To zależy.
To zależy. Czyli jeżeli dodajemy pole, które, załóżmy datę, bo zapomnieliśmy datę i to jest jakaś informacja, to nie jest, nie mamy żadnej logiki biznesowej i nikt nie powinien mieć, albo nie zakładamy, że ktoś będzie miał logikę na tej podstawie, no to nie jest breaking change. Więc możemy sobie dodać to po prostu, rozszerzyć nasze zdarzenie o te pole. Jeżeli to jest jakieś kluczowe, typu status, no to już jest breaking change, mimo że technicznie to nie jest, prawda? Bo jeżeli potrzebujemy jakiegoś status dodać, który zapomnieliśmy, no to wtedy wszystkie te inne, które obsługują to zdarzenie, czyli read modele, albo gdzieś tam integracje z innymi modułami, muszą już o tym wiedzieć. Tak samo jeżeli chodzi o zmianę nazwy pola, zrobiliśmy literówkę i stwierdziliśmy, że nas to bardzo boli, no to, to tak naprawdę to już jest breaking change, bo zmieniamy, komputer nie wie, że to jest, my widzimy to okiem, że są literki przestawione, ale komputer tego nie rozumie, więc on nie będzie w stanie tego zinterpretować. Więc no techniki są różne, od takich podstawowych typu zabawa JSON-em, czyli mówimy, że okej, to te pole nowe w tej klasie, zmieniona nazwa będzie odpowiadała temu staremu. Jak dostaniemy stare zdarzenie, no to wiemy, że odczytujemy z tego z literówką. Jak mamy nowe, no to z poprawnego. Więc takie triki serializacyjne, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby jeżeli nawet robimy taki trik, to żeby myśleć, że to nie nowa, tak zwana nowa wersja zdarzenia, to jest po prostu nowe zdarzenie. Więc tak, żeby się wytrącić z takiej równowagi, to zamiast dodawać, tak jak często się robi, dodajemy V1, V2, V3, nawet w API webowym tak robimy, no to może dodajmy na przykład, nie wiem, project confirmed with confirmation date. No to brzmi trochę głupio, ale jak patrzymy na tę klasę, to od razu wiemy, że to jest inne zdarzenie, bo to de facto jest, może nieść inną informację.
Są a nie ma tutaj takiego ryzyka, że wiesz, za 5 lat tego ten zespół, co będzie pracował po nas, zostanie zasypany taką ilością, wiesz, eventów klas?
No i tutaj jest właśnie też ten trik z długością strumieni zdarzeń, bo jeżeli będą nasze, jeżeli będziemy mieć te cykle życia, to może być tak, że załóżmy, jeżeli będziemy w stanie ograniczyć cykl życia do powiedzmy dnia, tygodnia, miesiąca, to może się okazać, że z tymi, że tylko ten cykl życia tych zdarzeń nowych i starych, tych starszych, których chcielibyśmy się pozbyć, będzie tylko tyle, ile cykl życia tego obiektu. Jeżeli już nie będzie żadnego aktywnego rekordu z tym zdarzeniem, który chcemy się pozbyć, to tak naprawdę możemy wtedy to zdarzenie wywalić. I tutaj to jest to, co jest też ciekawe, bo zawsze się mówi w event sourcingu, że i nawet ja pewnie też to powiedziałem dzisiaj, że nie tracimy danych, ale tak naprawdę możemy też tracić dane, nie ma w tym nic złego, ile to robimy przemyślanie. Czyli bardzo ważne jest to, żeby zdefiniować sobie tak zwaną strategię archiwizacji zdarzeń. Brzmi jak jakiś, jakimś urzędzie pracy albo jakiś dokument, ale polega to na tym, że właśnie jeżeli wiemy, że cykl życia naszych obiektów się skończył, to możemy je nie tyle usunąć, dlatego używam archiwizacji, bo to znaczy, że możemy sobie wziąć te zdarzenia, które tak naprawdę wiemy, że już nie będziemy ich na razie używać nigdzie i przenieść sobie do tak zwanego cold storage. Co to jest cold storage? Czyli takie miejsce, gdzie będziemy mieć te zdarzenia do odczytu albo nie wiem, jak mamy wymóg audytowy, żeby pokazać, co się działo w systemie, to możemy po prostu wziąć te zdarzenia i przenieść. Więc fizycznie te zdarzenia możemy wtedy usunąć z naszego event store'u i już nam nie będą więcej, że tak powiem, bruździć kolokwialnie. Więc jeżeli mamy te krótkie życie zdarzeń, to wdrażamy nową wersję, która jest w stanie obsłużyć i starą wersję zdarzenia, i nową. I jeżeli minie ten już czas i wiemy, że tamte stare zdarzenia gdzieś tam już zniknęły, już nie są, nie ma żadnego aktywnego rekordu, no to po prostu archiwizujemy te stare rekordy, przenosimy je gdzieś w inne miejsce i możemy usunąć, zrobić kolejne wdrożenie, które już nie ma tej starej wersji. Jest jeszcze taka technika, która się nazywa skopiuj i podmień, gdzie możemy w ogóle wziąć ten jeden event store, postawić sobie z boku jego z boku postawić sobie nowy event store i po prostu przegrać te zdarzenia z jednego do drugiego i jednocześnie w tym samym transformując je do nowego formatu. To w ogóle zaleca Greg Young. Greg Young mówi, żeby to robić przy każdym deploymencie. Ja bym nie był tak radykalny, bo to znaczy, jeżeli już mamy zespół, który jest doświadczony w event sourcingu, albo jak jest się Gregiem Youngiem, który
zamkniętymi oczami.
No to dla niego to jest trywialne, prawda? Jeżeli mamy odpowiednie narzędzia, no to spoko. Ale ja bym to raczej skupiał się na odpowiednim modelowaniu i trzymaniu tych strumieni krótko żyjące. A na przykład jeżeli mamy faktycznie jakiś taki obiekt, który są takie rzeczy, które muszą istnieć 5 lat, załóżmy, nie wiem, mamy taki wymóg, że dostęp do niego przez 5 lat, no to inną taktyką jest, że opublikujemy sobie takie zdarzenie, które ma aktualny stan na ten moment, czyli ma wszystkie te informacje zawarte, które byśmy potrzebowali odczytać i wszystkie te zdarzenia, które są wcześniej, też możemy przenieść, zarchiwizować. Więc są to takie sztuczki, ale to znowu wiąże się z tym, że, no, że musimy się zastanowić, jaka jest specyfika tego sposobu przechowywania danych i pracy z nim. Więc naprawdę według mnie punktem wyjścia są krótkie strumienie i modelowanie czasowe. To jest taki kluczowy aspekt. Ja zresztą pracuję już od miesiąca nad takim wpisem na blogu, żeby to opisać, bo to jest, no, nie ma takich, niestety to jest minus event sourcingu, o, i tu pokażę dwa minusy, że jest bardzo mało praktycznych źródeł wiedzy na ten temat. No, mówię, ja staram się gdzieś tam na swoim blogu, też naszym event store'owym blogu staramy się to robić, ale ciągle brakuje takich praktycznych, no i dodatkowo też te kwestie takie samej operacyjności, czyli nawet takie narzędzia, które by ci pozwoliły skopiować z jednego event store'a do drugiego, takich narzędzi brakuje, więc na pewno te takie narzędzia czysto takie operacyjne, jakieś, nie wiem, właśnie jak są MySQL Workbench, MS SQL Management Studio, no to te event store nie mają takich narzędzi dobrych, nie? I tych takich, no i wiadomo, nikt nie został zwolniony za wybranie Oracla, prawda? Albo MS SQL-a, więc no za event store'a możesz być zwolniony, więc...
Ale ja tak się zastanawiam właśnie, bo tutaj przytoczyłeś Grega Younga, na Limpabie jest oczywiście ta książka.
Tak, to polecam gorąco.
Tak, Versioning Event Sourced Systems, też link będzie tutaj w materiałach dodatkowych do odcinka. I z tego co pamiętam, bo tam jest opisanych kilka takich fajnych strategii właśnie, jak przeżyć tą zmianę odnośnie tego rewrajtowania streamów, publikowania zdarzeń dwóch i potem taki selektywny odczyt. Tam jest tego troszeczkę i tam chyba nie ma tego, tej strategii, którą właśnie powiedziałeś, to jest, wydaje się, dosyć skuteczna, czyli właśnie tego patrzenia na te streamy czasowe. Tam to nie jest wspomniane, ale jest świetnym tak naprawdę tutaj podejściem do rozwiązania tego problemu. Po tam prostu jest... rozwiąż problem poprzez niewprowadzanie problemu.
Tak, no ta książka jest ogólnie, no, naprawdę świetna. Według mnie to w ogóle tytuł jest nieco mylący, bo to są problemy systemów rozproszonych ogólnie, ale tam jest to opisane, tam jest taki fragment, rozdział, który się nazywa Bankruptcy bodajże, i tam jest ta technika opisana, tylko ona nie jest tak opisana wprost. Sama książka się czyta ją bardzo dobrze, jest fajnie opisane, ale właśnie zgadza się, ten element właśnie, ten czasowości nie jest dobrze opisany. Znaczy, jest dobrze opisany, ale nie jest wprost.
Wiesz, tak teraz próbuję się postawić w butach osoby, która wychodzi z tego świata, wiesz, ORM-owego, patrzy, pewna mnogość narzędzi, załóżmy typu Martin czy jakieś inne narzędzia, z drugiej strony, wiesz, patrzy się i nagle się okazuje, że cała książka o wersjonowaniu, jak przeżyć zmianę, powstaje. Tak. Wiesz, i ten taki, powiedziałbym, ten próg wejścia faktycznie może się wydawać, że jest dosyć wysoki. I wiesz co, zastanawiam się jeszcze teraz nad jedną rzeczą, bo okej, ten stream staram się, żeby był krótki, nie? W rzeczywistości czasem może mi się to udać mniej lub bardziej i zastanawiam się, na ile mi to wpłynie na wydajność aplikacji, bo w takim, wiesz, podejściu ORM-owym, no to wystarczy, że, wiesz, odczytam to moją encję, zrobię tam jednego czy 28 joinów, oczywiście z przymrużeniem oka i mam ten stan, a tutaj tych eventów muszę trochę odczytać. I pytanie, jak taki model zapisu tego stanu wpływa właśnie na wydajność aplikacji. I co muszę wziąć pod uwagę?
To jeśli chodzi o sam model zapisu, no to tak jak już wspomniałem, no zawsze będzie odczytanie powiedzmy 10 rekordów wolniejsze niż jednego. To zawsze. Z tym, że już patrząc ściśle technicznie, no to załóżmy bazę relacyjną. Jeżeli pod spodem mamy bazę relacyjną jako właśnie źródło danych, gdzie zapisujemy te zdarzenia, to czy dla bazy relacyjnej jest to wielkim problemem na przykład mieć tabelę, która ma 40 milionów rekordów, jeżeli jest odpowiednio zindeksowana?
No, zwykle nie.
No zwykle nie. Jeżeli załóżmy te zdarzenia też mamy modelowane, bo zdarzenia powinny być z założenia jak najbardziej granularne, i czyli powinny być jak najmniejsze, po prostu mieć tylko te informacje z założenia, w każdym razie event sourcingowe, to też wrócę jeszcze później do tego, ale powinny być jak najmniejsze, więc one z założenia raczej dużo nie ważą. Więc nawet pobranie takich 100 rekordów nie jest zwykle jakimś problemem wydajnościowym. Jeżeli jest, i faktycznie wiemy, że jest, ale także mamy konkretne liczby, mamy metryki, zrobimy benchmarki, no to możemy zastosować właśnie ten snapshot, o którym wspominałem wcześniej. Ale według Ja szczerze mówiąc, ja nie miałem żadnych zgłoszeń w moim systemie, że że zapis działa wolno. Ogólnie to mówię, na samym bazie relacyjnym, a jak mamy taki event store, który sam z założenia jest stworzony i dopasowany, zoptymalizowany pod to, no to nie wydaje mi się, żeby to był problemem, szczególnie, że większość aplikacji, które ja widziałem, to dla nich jest radość, jak request trwa 2 sekundy. No to umówmy się, no to w dzisiejszych czasach 2 sekundy na request, no to nie jest dobry wynik, a niektórzy się z tego cieszą. No to sam zapis trwa dużo szybciej. Jeżeli chodzi o sam model odczytu, no to zależy, bo jeżeli mamy, załóżmy, tak jak Event Store DB, no to i mamy te subskrypcje, no to one są asynchroniczne, czyli one mają, powiedzmy, wypychają ci te powiadomienie, że przyszło zdarzenie i wtedy aktualizujesz swój widok. No i czas aktualizacji nie będzie się w ogóle różnił od samej aktualizacji, którą byś robił normalnie, no bo po prostu aktualizujesz rekord, to jest ten sam, ale jest to pewne opóźnienie z tym związane. Jeżeli chodzi o przykładowo Martena czy inne event story, bo to nie jest jedyny event store oparty na bazie relacyjnej, pozwalają często na to, żeby w tej samej transakcji aktualizować te widoki. Z tym, że wtedy obciążamy model zapisu, prawda? Mm-hmm. Więc to jest tak jakby, jak zwykle, to jest gra taka, jak to mówią Amerykanie, pick your poison, prawda? No więc z tym, że dlatego jest sporo tych właśnie rozwiązań event sourcingowych i to też jest klucz, żeby przeanalizować i zastanowić się, które pasują do naszego problemu, rozważyć kwestie wydajnościowe. Więc ja nie uważam, żeby to było wolniejsze. Co więcej, tak w sensie pojedynczy przepływ od momentu wysłania requestu do zaktualizowania read modelu może trwać dłużej, powiedzmy, ten cykl, no bo są gdzieś te pewne narzuty czasowe. Ale z racji, że te read modele są tak jakby z założenia powinny być w każdym razie dopasowane do tego, jak chcemy je odczytywać, to mamy dużo większe sposoby na optymalizację tego, z tego względu, że no, z założenia powinniśmy je, tak jakby nie mamy tego powiązania między modelem zapisu a odczytu, bo jak mamy relacyjne, no to ja zawsze miałem te problemy, że o Boże, jak dodam tę kolumnę, to zaraz mi klucze obce się wywalą, co ja z tym zrobię, zaraz indeksy muszę podorzucać, tu mi się nagle zacznie gryźć, więc pod tym względem, a większość aplikacji, w których ja brałem udział, nie wiem jak ty, to jednak najważniejsze, by odczyty działały szybko, więc jesteśmy w stanie sobie to zoptymalizować. Więc wydaje mi się, że dostajemy większe możliwości optymalizacyjne, jeśli chodzi o model odczytu, no ale mamy też te, powiedzmy, jakieś pewne opóźnienie, możemy mieć z aktualizacji, więc bardzo to zależy od specyfiki systemu, ale ja bym tutaj postawił może taką kontrowersyjną tezę, że uważam, że mogą być i powinny być nawet szybsze, bardziej wydajne niż klasyczne podejście, co przykładowo Kafka, który nie jest event storem, ale powiedzmy to, że przesyła zdarzenia w ten sposób i jest to dużo szybsze niż jakieś podejścia takie restowe, gdzie wywołujemy API, pokazuje, że to ma sens. Ale no oczywiście kwestia, czy my wykorzystamy te możliwości. Niekoniecznie, może nie będziemy umieli, nie będziemy chcieli, nie będziemy się chcieli w to jakoś wgłębiać albo zamodelować, no i wtedy może się okazać, że faktycznie będzie to działało wolniej.
Tak patrząc z tego punktu performance i wydajności, to jeżeli projektuję sobie jakąś tam część systemu właśnie w oparciu o event sourcing, to znaczy, że w automacie i z dobrodziejstwem inwentarza mam też jednak CQRS-a
tak.
Zazwyczaj, bo jednak na przykład jeżeli faktycznie mam te obiekty prezentowane w streamach, a ja chcę zobaczyć na przykład listing posortowany malejąco pod jakąś tam właściwością, no to jednak bez tego CQRS-a, bez tych projekcji i widoków na danych, jakichś takich zmaterializowanych, no to jednak będzie trudno.
Tak, no w teorii da się to zrobić, bo można zrobić też model odczytu, tak jak ten do zapisu, że pobieramy zdarzenia, w pamięci sobie wyliczamy i zwracamy, no ale to...
Ktoś musi trzymać, wiesz, serwery w serwerowni, żeby z raka nie wyleciały.
Tak, dokładnie. Dokładnie, więc no to nie będzie raczej optymalne. To jakiś takich prostych rozwiązań, prototypowania jak najbardziej, ale no tak, no ja zawsze mówię, że event sourcing i CQRS, no to pasują do siebie jak limonka do tequili i soli. Nie muszą być razem, ale jak są razem, to jest dużo fajniej.
Słuchaj, na ile narzędzia, o których tutaj wspominasz, Event Store, Martin czy inne narzędzia, pomogą mi tak naprawdę przyspieszyć development? Co one ze mnie zdejmą?
No, czy z Dejmą to się okaże. Tak jak już mówiliśmy, no jest ten narzut, który trzeba poświęcić na przestawienie się mentalnie, analizę, z tym, że ja bym tego nie narzucał, że to jest sam problem event sourcingu, to jest raczej tego, że każdej nowej technologii, metodyki, której się uczymy, więc wydaje mi się, że tu jest koszt jest podobny, ale no musimy to uwzględnić. Jeżeli zespół nie będzie się chciał tego uczyć, jeżeli jest przymuszany, ja to nazywam klątwa konsultanta, że przyleciał konsultant, wymyślił design, poleciał, zostawił i zespół potem klnie, więc jeżeli ktoś trafi na klątwę konsultanta, no to będzie miał dużo więcej na głowie, będzie się męczył z tym, prawda? Ale dla mnie, taką dla programisty właśnie jest takie mądre stwierdzenie, obciążenie poznawcze, czy też po angielsku cognitive load. Dla mnie osobiście to było bardzo uwalniające, gdy faktycznie jestem w stanie sobie podzielić ten proces na mniejsze fragmenty, czyli najpierw, tak jak wspominałem, model zapisu analizuje, jak zrobić najlepiej tą moją logikę biznesową, jak zrobić walidację i jakie dane chcę zapisać faktycznie w tych zdarzeniach, a dopiero potem tak naprawdę będę musiał się zastanowić, w jaki sposób te nasze modele odczytu do tego stworzyć. Więc sam proces pracy nad kodem jestem w stanie sobie podzielić na mniejsze fragmenty i łatwiej też to zrozumieć. No bo przykładowo, jak mamy nawet potwierdzenie, dodanie produktu do koszyka zakupowego, to takie dodanie produktu powoduje wiele różnych efektów ubocznych w systemie. Powinniśmy gdzieś tam dostać powiadomienie, jakiś dashboard użytkownika powinien się zmienić, stan w module, gdzieś tam inwentory powinien się zmienić. Dużo różnych rzeczy się pod wpływem tylko tej jednej operacji biznesowej. Więc jeżeli pracujemy nad taką funkcjonalnością i musimy wszystko to naraz o tym myśleć, no to jest to dla mnie osobiście dużo trudniejsze. Jeżeli tu wiadomo, że nie unikniemy koniec końców gdzieś tej właśnie zintegrowania tego razem, ale dla mnie osobiście jest dużo łatwiej sobie właśnie to przeanalizować. No i dla mnie właśnie te projekcje to jest taki, jak mówią Anglicy, killer feature, czyli że właśnie mam jedno zdarzenie i ono mogę to użyć do naprawdę wielu widoków i zastanowić się, w jaki sposób wyświetlić te dane, w jaki sposób je zaktualizować, czyli no, to jest taka czysta praca z danymi i mamy jednocześnie nasz model techniczny i biznesowy jest tym samym de facto, bo to są zdarzenia.
Ale narzędzia w sumie w tym pierwszym jakby etapie pracy, tej analizy, nie, te biblioteki czy bazy danych, to one mi się jeszcze nie przydadzą. Nie. Bo to jest robota, którą muszę
zrobić tak.
innymi sposobami. Ale podejrzewam, że wesprą mnie w momencie, kiedy ja już będę miał ten mój obiekt zaprojektowany i naprawdę chciałbym tak. Sprezestować, odczytać. To już rozumiem, że ta biblioteka... Tak.
No to już jest proste, bo to jest wywołanie zwykle jednej metody, dodaj zdarzenie i tyle. Albo odczytaj zdarzenia ze strumienia. Więc wydaje mi się, że na pewno może go zmniejszyć, zdjąć z ciebie te właśnie problemy takie ze zrozumieniem kodu, pracy nad funkcjonalnością. No ale na pewno no, na początku, jeżeli wgryzasz się w to, no to tak jak ja mówiłem, sam byłem sfrustrowany, więc ja to w zupełności rozumiem, że te początki mogą być frustrujące i nie każdy chce przez to przechodzić. Więc to nie jest tak, jak coachy mówią, że musisz wyjść ze swojej strefy komfortu. Może nie dlatego, musisz.
Zostań tam. Dlatego teraz siedzisz i poprawiałeś ostatnio dokumentację do Event Store. Rozszerzałeś ją, tak? Żeby było bardziej human friendly.
Tak, no może nie musisz, bo ja uważam, że dobrze zrobiony system CRUDowy jest zawsze lepszy niż źle zrobiony event sourcingowy. Jeżeli masz coś, co działa, niekoniecznie musisz to na siłę usprawniać, tylko dlatego, że chciałbyś się pobawić nową technologią, więc no na pewno mówię, te kwestie operacyjne, czyli właśnie nie ma takiego dobrego toolingu jakiś do migracji, do nawet sam proces backupowania może być ciężki, no. W każdym razie, o ile się w samym Event Store, no to mogę powiedzieć tak z własnego ogródka, że chciałbym, żeby to było dużo łatwiejsze. Żeby to było tak jak, nie wiem, w bazach relacyjnych, że robisz klik i wywołujesz komendę i leci ci backup albo klik i sobie odtwarzasz i to tak niestety nie działa i większość tych właśnie rozwiązań event sourcingowych, jeśli chodzi o te kwestie operacyjne, może ci dorzucić sporo gdzieś tam może nawet i siwych włosów. Ale z drugiej strony, na przykład w Event Store też to widzimy i mamy prowadziliśmy tak swoją chmurę, chociaż chmura to szumnie zwane, na razie to jest taki managed service, czyli że my możemy, tak jakby odpowiadamy za to, żeby ten Event Store działał. I wydaje mi się, że to jest też taki trend ogólnie w rozwiązaniach chmurowych i dlaczego te bazy relacyjne już nie są takie ultra trendy, dlaczego inne zyskują na popularności, bo właśnie te bazy danych z cloud native, czyli jakieś właśnie Cosmos, Dynamo, te sprawy, no to to, że tak jakby zwolniły cię jako programisty z tej konieczności tej takiej najbardziej hardkorowego utrzymywania tych bazy, baz danych, bo zwykle te inne bazy niż relacyjne, do których jesteśmy przyzwyczajony, ten tooling nie mają taki, no umówmy się, najlepszy, więc taki jest chyba trend też.
Słuchaj, bo tak się już powoli zbliżamy do końca naszej rozmowy. Mógłbyś, jeżeli oczywiście możesz, przytoczyć jakieś ciekawostki, a czy to z Martena, czy z Event Store'a, może jakieś ciekawe wdrożenia, gdzieś tam mieliście okazję zobaczyć, że ta biblioteka, wiesz, działa w jakimś ciekawym projekcie, jakiś ciekawy use case był tutaj nie rozwiązany, a może jakieś tam, nie wiem, feature'y niedługo w Event Store'ze się pojawią? Uchylisz rąbka tajemnicy, czy NDA'e i nie bardzo? I będę musiał wycinać potem z tej rozmowy ostatni fragment.
Spróbuję coś wymyśleć. No, może taka ciekawostka, którą mieliśmy, na którą trafił jeden z klientów, że okazało się, że dostał taki błąd, że jego baza danych jest za duża. Okazało się, że mieliśmy takiego IFA, który gdzieś tam kiedyś został dodany na wszelki wypadek, to podobne coś, jak właśnie mówiłeś z tą PHP-owym systemem, że jeżeli baza przekracza tam, nie wiem ile to było, chyba 10 terabajtów czy coś takiego, no to nic więcej nie możesz do niej dodać, nie? I klient na to trafił, no i musieliśmy robić takiego szybkiego hotfixa, który ten IF usuwa, bo to w ogóle już to było jakaś zaszłość, która gdzieś tam ktoś kiedyś postawił taki na wszelki wypadek.
Bo to się nigdy nie zdarzy.
To się nigdy nie zdarzy. No mamy też takich klientów, którzy na przykład w Event Store, powiedzmy nawet takie, już nie mogę powiedzieć które, ale no dosyć ważne gdzieś tam jakieś rządowe, nie polskie, ale rządowe takie systemy, które działają w jakichś krajach, które są dosyć ważne w kontekście tego kraju, ale wiemy, podobnie jak u nas w systemach tych rządowych, różnie to bywa z tą jakością i chęcią, powiedzmy, nadążania, więc często jest tak, że ludzie się na przykład budzą, że, no, że w sumie mają wersję bazy danych sprzed iluś tam lat, która w ogóle już od kilku lat nie jest wspierana, nawet supportowana, i oni by się chcieli przemigrować. No i w teorii są takie, wiadomo, dylematy, bo z jednej strony no to jest zawsze koszt też dla nas, żeby komuś pomóc. Chcemy jak najbardziej to robić, no ale z drugiej strony jest to wysiłek spory. No ale z drugiej strony jest to odpowiedzialność, no bo co, ten system rządowy utknie? I co wtedy się wydarzy, prawda? No ale faktycznie te event store są używane w dosyć takich, no, poważnych rozwiązaniach, na przykład...
Właśnie chciałem się zapytać, w jakich branżach najczęściej wasze rozwiązania są stosowane? Tak patrząc, wiesz, na klientów, z których... Nie tylko branży.
No najbardziej zdecydowanie event sourcing jest też reklamowany i pasuje do branży finansowej, bo ogólnie finanse, księgowość działa... Na papierze dokładnie działa jak event sourcing.
Ten, kto zgubił pieniądze w systemie, wie już.
Dokładnie. Więc to jest takie najpopularniejsze, ale tak naprawdę mamy bardzo dużo różne. Mamy... Największy klient jest faktycznie takim SaaS-em księgowym. Nawet mieli jakiś czas temu właśnie problem, akurat niezwiązany, to nie... Bardziej był związany z tym, jak baza była użyta, niż powiedzmy z samą gdzieś tam wtopą bazodanową. Ale faktycznie nawet na Reddicie gdzieś tam można odkopać ten case. Nie będę pomagał, ale można to sobie gdzieś tam mocno odkopać. Ale no, są branże, na przykład e-commerce albo w ogóle sprzedaż. Jeden z największych w Ameryce, nie powiem nazwy której, ale jeden z największych, taki top 50 Forbesa, też używa pod spodem do właśnie obsługi sprzedaży. Teraz akurat rozmawiamy z jednym z klientem, który gdzieś tam ma jakiś jeden z większych systemów do zarządzania prawami autorskimi, który ma chyba jedną z największą baz danych relacyjnych, nie powiem której, ale zastanawiamy się, jakby
ale
to można było...
Ale nikt nie został zwolniony tak. za...
Jakbyśmy mogli go przemigrować, więc są to tak naprawdę duże firmy. InfoQ w swoim raporcie na przykład stwierdził w tym takim diagramie adopcji, że event sourcing już jest commodity. Ja bym nie był tak optymistyczny. Wydaje mi się, że ciągle jest to jednak nisza, ale wydaje mi się, że w dobie, gdy samo przechowywanie danych jest bardzo tanie, no to ta możliwość przechowywania i posiadania tej wiedzy, no to jest to strasznie duża zaleta. Dlatego ja uważam, że to będzie rosło i dlatego to jest też coś, co mnie nakręca, bo uważam, że fajnie być w tym momencie, kiedy to jeszcze nie jest tak ultra popularne, ale faktycznie już coraz większe firmy zaczynają właśnie inwestować w to i też coraz więcej się pojawia baz danych tego typu właśnie eventstorów, klasy event store.
To sobie ostatnie pytanie na koniec. Co polecisz osobom, które chciałyby zacząć swoją przygodę z event sourcingiem? Wyręczę cię w jednym temacie, nie bój się. Odsyłam wszystkich zainteresowanych do twojego bloga i do twoich przykładów na GitHubie. Mm. Co mogę zrobić, wiesz, mam piątek wieczór do dyspozycji albo tam sobotę, nie wiem.
Jeżeli jesteś programistką czy programistą .NET, no to zachęcam do moich przykładów. Tam są dokładnie przykłady, są na takie zadanie, gdzie można sobie samemu zbudować event store. Jeżeli się nie jest programistką, programistą .NET, no to...
To należy przejść na .NET.
Nie, też mam w Node.js przykłady, także... Ale wydaje mi się, że najlepiej jest jednak... znaleźć sobie jakiś taki scenariusz biznesowy, nawet to, co powiedziałeś, ten znienawidzony koszyk zakupowy. Zacząć od zamodelowania sobie, jakby ten przepływ mógł wyglądać, bo to jest taki punkt wyjścia. Nawet użyć sobie event stormingu, wziąć Miro czy cokolwiek. Zrobić sobie taki prosty diagramik i przepływ. No i spróbować sobie zamodelować zdarzenia. No i potem albo sobie, raczej wydaje mi się, że wziąć jakiś event store w języku, którym pracujemy, bo są różne. Event Store DB, Shameless Plug ma klientów w różnych językach, ale tak naprawdę każde środowisko ma swój Event Store. W zasadzie praktycznie każdy, który znam, ma swój jakieś tam rozwiązanie. To nieważne nawet, czy to będziemy używać, ale pobawić się do tego, zobaczyć, jak to działa, spróbować sobie zrobić taki prosty przepływ i zobaczyć, czy to jest faktycznie coś dla ciebie. I jeszcze tylko tak dodam, bo tak jak event sourcing najlepiej się sprawdza tam, gdzie mamy takie przepływy rozbudowane biznesowe, to jeżeli by się chciało w swoim projekcie użyć event sourcing, to ja bym raczej sugerować nie zaczynać od tego najbardziej ważnego modułu, wziąć sobie jakiś taki moduł, który jest, zupełnie nie jest ważny, ale ma gdzieś tam powiedzmy taki jakiś proces biznesowy, w miarę prosty, może asynchroniczność, bo to też pasuje, i spróbować sobie zamodelować, nawet taki zrobić w ramach ćwiczenia, wziąć sobie nawet ze swojego systemu i zobaczyć, a jakbym dodał tutaj event sourcing, to czy by mi się to w czymś pomogło? I tak bym polecał, bo jeżeli byśmy zaczęli od razu z grubej rury i chcieli poszaleć, to potem pokażemy to, nam to przestanie działać i jak faktycznie będzie uzasadniona przyczyna, to ktoś potem powie, że ty Oskar, ale ty już nam kiedyś ten event sourcing pokazywałeś, to może weź go co tam schowaj do kieszeni. Więc tak bym proponował, wziąć najlepiej jakiś taki proces, który znamy, nawet coś z życia, coś takiego, bo to najbardziej event sourcing według mnie zaczyna działać, kiedy jest ten proces biznesowy, gdzie nie podchodzimy tylko technicznie, ale raczej taki staramy się połączyć ten świat biznesowy z technicznym. I tak bym proponował.
Super. Jeżeli chcecie więcej informacji od Oskara, to ja polecam oczywiście jeszcze raz jego bloga i zapis na Architecture Weekly, na newsletter. Oskar, dzięki wielkie, że tutaj udało się w końcu dotrzeć, bo myśmy umawialiśmy się już kawałek czasu temu, planowaliśmy nasze spotkanie, ale z różnych powodów, między innymi pandemii, gdzieś tam się nie udawało. Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam też wszystkich i event sourcing nie jest taki straszny. Trochę jest, ale nie tak bardzo.
Oskar wam go uprzyjemni. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.